to źle usytuowane, dużo nieużytków, ale powiedzmy bonitacyjnie są dość dobre gleby. I dlatego tutaj podkreślaliśmy cały czas, że jedyną szansą dzisiaj dla tych gospodarstw w województwie zachodniopomorskim jest, żeby poprawić dochody, jest zwiększenie areału. I tu cały czas jest ten wielki ból, ponieważ ustawa o Agencji Własności Rolnej z Państwa, również ustawa o kurze ustroju rolnym, jak teraz nowelizowana ustawa, nie daje instrumentów, które rzeczywiście ta ziemia będzie trafiła do rolników. A rzecz jest bardzo prosta, przetargi nieograniczone, to w rzeczywistości są to przetargi ograniczone, które ograniczają dostęp do ludzi. Z drugiej strony są to oferowane nieduże działki do sprzedaży, do dzierżawy, a z drugiej strony potężne areały, 500, 1000 hektarów, wystawiane do dzierżawy w przetargach nieograniczonych. Czyli pieniądz...
Ziemia jest tu problemem, ziemia jest tu bolączką. Dzisiaj o tym mówiliśmy i na pewno będziemy jeszcze nie raz o tym mówili, dlatego też i rekolekcje są tutaj. Natomiast opasy, czy się opłacają? Była cena nie tak dawno dosyć ładna, 6,57 w zależności od klasy bydła. Czerwone, biało-czerwone i tak dalej, różne ceny, ale dzisiaj słyszałem, że ceny już o złotówkę, złoty 50 idą na dół.
To nie tylko ceny bydła, ale i ceny trzody chlewnej.
O trzodzie chlewnej będziemy mówili, bo mamy specjalistę.
Tak, ale ja mówię, dlaczego w moim gospodarstwie hodowla bydła. Mamy około 50 hektarów łąk, do tego produkcja buraków cukrowych, mamy wysłodki jako pasza, jak również produkcja ziemniaka, ziemniaka skrobiowego i ziemniaka jadalnego. W czasie tej produkcji pozostają odpady i te odpady są wykorzystywane w hodowli, bo po prostu musielibyśmy to wywieźć do lasu. A przy okazji mamy około 30 opasów i tą produkcję zwierzęcą chcemy zwiększyć. Oczywiście, jeżeli będziemy takie możliwości, a takie widzimy możliwości, i uważam, że w moim gospodarstwie struktura jest bardzo korzystna, bo prawie 50% są to uprawy okopowych, zbóż, głównie produkcja pszenicy i rzepaku, jak również buraków i ziemniaków, czyli produkcja bardzo wielokierunkowa i dzisiaj patrząc na sytuację na rynkach, uważamy, że jest to bardzo właściwy kierunek, ponieważ ceny poszczególnych produktów wahają się. A tutaj mamy pewną stabilizację. Jeżeli na pszenicy nie zarobimy, to zarobimy na ziemniakach. Jeżeli nie zarobimy na rzepaku, to zarobimy na pszenicy. I tak to uważam, że to jest bardzo właściwy kierunek, choć jest to specyfika dość trudna, wymaga dużo pracy, bo w tym gospodarstwie pracujemy z synem praktycznie przez 12 godzin dziennie i też w okresach zimowych. Także nie jest tą prawdą, że chłop śpi, a mu rośnie. Dzisiaj rzeczywiście jest sytuacja w tym gospodarstwie, ale patrząc na inne, na moich sąsiadów, moich rolników w innych wsiach, gdzie nie mogą powiększyć tego gospodarstwa, bo są sytuacje wręcz dramatyczne, tak jak jeden nasz kolega stwierdził, że od 20 lat próbuje powiększyć gospodarstwo i nie udaje. Jest ziemia obok niego, są rolnicy, którzy wszystkimi siłami i przy pomocy związku, izby, odebrali Niemcowi 160 hektarów, rzeczywiście odebrali tę ziemię, program restrukturyzacji zrobiony, zaopiniowany przez izby i nikt z tych rolników w przetargach nie wygrał. Bo dlatego...
Niemcy wygrali?
Wygrali ludzie podstawieni, wygrali, część wzięło rolników bogatszych, no przecież nie można dać 3-4 ton czynszu pszenicy za hektar. To jest samobójstwo. A jednak komuś się to opłaci. Czyli jest to rynek spekulacyjny. Ziemia jest krąży w rynku spekulacyjnym.
Proszę Państwa, jesteśmy na rekolekcjach. Rekolekcje to taki specyficzny czas. Rozmawialiśmy w tej chwili z ludźmi, którzy tutaj żyją i próbują w jakiś sposób rolników mobilizować i widzą, jakie są problemy, ale ksiądz Waldemar Gostkowski, proszę księdza, jak ksiądz jako też pasterz ocenia tutaj życie tych ludzi, jak ksiądz widzi możliwości również oddziaływania tych ludzi?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Przede wszystkim pamiętam wypowiedź Ojca Świętego Benedykta XVI, kiedy spotkał się z kapłanami w katedrze warszawskiej, kiedy mówi: nie musicie być specjalistami ani od różnego rodzaju resortów pracy, ale przede wszystkim, żebyście się znali na duszpasterstwie i żebyście szli do ludzi z modlitwą i z tym, co jest przesłaniem ewangelicznym. Dlatego też różne grupy społeczne mają swoich duszpasterzy. W naszej archidiecezji, jak i we wszystkich innych diecezjach Polski, są diecezjalni duszpasterze rolników, czy też duszpasterze rejonowi rolników, którzy zajmują się opieką nad rolnikami i ludźmi wsi. Oczywiście, że w jakiś sposób wnikam w życie tych ludzi, którzy zajmują się rolnictwem. Natomiast przede wszystkim chciałbym pamiętać o nich w modlitwie. Chciałbym, tak jak teraz, kiedy organizowane są rekolekcje dla rolników i ludzi wsi, dawać również szansę zgromadzenia tych ludzi nie tylko na modlitwie, ale również na tym, żeby mogli wypowiedzieć się, tak jak czynimy to w tej chwili, jak była debata w południe o godzinie 14 w Urzędzie Miasta, gdzie ludzie mogli odważnie odwypowiadać swoje wątpliwości. Dlatego też ciągle wsłuchuję się w głos niepokoje. Próbuję docierać do mieszkańców wsi, ale przede wszystkim ogarniać modlitwą, aby Pan Bóg swoją łaską inspirował i możliwości zaistnienia przy różnych sytuacjach. I dlatego też pytanie, na które zostało tu mi zadane, nie chciałbym zabierać głosu w sensie merytorycznym, bo mógłbym się po prostu pomylić.
Ja rozumiem, proszę księdza, ale tak jak tak patrzę, jak tak słyszałem, to i duszpasterstwo tu jest trudny teren. Nie tylko duże sprawy związane z gospodarstwami. Są duże gospodarstwa, jest mało ludzi na wsi. Rozmawialiśmy na temat również tutaj ludzi popegeerowskich. A więc jest trudny teren, również i duszpasterstwo. Jak tutaj można ewentualnie pewne sprawy postawić, może troszeczkę inaczej niż to jest w innych częściach Polski.
No niewątpliwie, bo przy badaniach uczestnictwa we mszy świętej mieszkańców tej naszej archidiecezji, oczywiście, że odbiega bardzo daleko od procentu uczestnictwa we mszy świętej w innych częściach Polski, bo jest tu 20, czasami poniżej 20% uczestniczących we mszy świętej. Zróżnicowanie to może być spowodowane różnymi uwarunkowaniami. Często nie ma tutaj jeszcze wypracowanej formy integracyjnej, że ci ludzie są jakoś tak związani z sobą. Natomiast wszelkiego rodzaju podawanie możliwości duszpasterskiego zaistnienia są pewną odpowiedzią. To, że tak jak dzisiaj przyjeżdżają, czy przez te wszystkie dni przyjeżdżają z różnych części diecezji, szukają pomocy, szukają również wsparcia duchowego. My patrzymy na to z taką nadzieją, że jeżeli będzie się głosić Słowo Boże, jeżeli będziemy wychodzić naprzeciw ich problemom, w tym wypadku problemom ludzi wsi, czy tej właśnie popegeerowskiej, którego debata była w poniedziałek, przepraszam, w czwartek, czy też dzisiejsza debata w Urzędzie Miasta i teraz, daje jakąś taką szansę bardziej zbliżenia się do Kościoła, że kontakt z Kościołem to nie jest tylko kwestia odmawiania paciorków, ale jest to troska o całego człowieka i cały jego byt, i ten duchowy, i ten materialny.
Pan Dariusz Misiek, Pana gospodarstwo to gospodarstwo ustawione na mleko.
Tak, moje gospodarstwo jest ustawione na...
Czyli nie może Pan skorzystać na przykład z liści buraków cukrowych, dlatego że już od razu byłoby... Tak, kolega może sobie na to pozwolić, Pan nie, po pasach można.
Znaczy z liści buraków już się nie korzysta dłuższy czas, bo to się okazało bardzo złą paszą. Zwłaszcza przy hodowli bydła mlecznego. Nie dało rady tym po prostu karmić.
Jak wygląda Pana gospodarstwo, jaką Pan ma kwotę, jak, czy z tego idzie, co Pan ma się utrzymać, w jaki sposób no, Pan zaistniał tutaj?
Mam kwotę 65 tysięcy litrów mleka, gospodaruję na 37 hektarach, jest to małe gospodarstwo. Pracujemy razem z żoną i, no i trudnimy się właśnie przede wszystkim tym, głównym dochodem naszym jest to mleko, jest hodowla tego bydła. No, to jest takie gospodarstwo, że po prostu no, musimy przeżyć. Na tyle nam wystarcza, jak obecnie.
Proszę Pana, w związku z protestami rolników francuskich, jak również i niemieckich, Unia Europejska postanowiła, zaproponowała wyrównać jakoś straty, któreście Państwo ponieśli na mleku. Słyszałem, że minister rolnictwa zaproponował rolnikom do 40 roku życia, to jest taki projekt, do 40 roku życia oraz do od 50 tysięcy, a więc tutaj by Pan ewentualnie miał szansę, skromne dopłaty. Co Pan o tym sądzi, o tym projekcie i o tym, tej dyskryminacji powiedziałbym, tak mniej więcej, pan, tak chyba Pan ma jeszcze 40, czy już Pan jest ponad 40?
Ja już jestem ponad 40.
Czyli Pan gdzie jest, a żona?
No też już jest ponad 40.
Tak, czy nie ma Pan szans?
Nie mam szans i ostatnio byliśmy na przykład na zebraniu tutaj mleczarskim i także większość z nas po prostu nie ma szans na załapanie się. Albo za mała kwota, albo zbyt duży wiek. A przede wszystkim krowami już trudnią się ludzie, którzy mają co najmniej 40 lat. Już młodsi raczej się już nie zajmują
tym. Ale tam jest tak powiedziane w tych przepisach unijnych, że nie może to być dyskryminacja rolników. A więc tutaj, no nie wiem, jak poszczególne związki, czy poszczególne związki branżowe w tej materii, no, się zgadzają.
No, uważam, również uważam, że jest to niesprawiedliwość, że ktoś, no, jak ma 40 lat skończone, nie może dostać tego, którzy mogą dostać, ktoś, kto nie ma 40, a jest to, zwłaszcza, że to jest dopłata, tam bodajże 4,5 tysiąca, jakieś tam.
No to jest 20 milionów euro na całe polskie rolnictwo, to nie są duże pieniądze, ale jak policzymy, że 70 milionów euro trzeba oddać za pewne rzeczy niedopilnowane przez poszczególne ekipy rządowe, to się okaże, że to jednak są duże pieniądze, prawda?
No tak, na pewno, że to jakieś tam pomocy, coś tam, to w sumie to są duże pieniądze.
Mówi się o tym, że tutaj bardzo mocno spadła produkcja mleka, bo tak można powiedzieć, hodowla krów mlecznych. Z tego, cośmy dzisiaj słyszeli, to chyba o 1/4, 1/4 została.
No, na przykładzie mojej wioski, to u nas było, zawsze się kształtowało w wiosce, bo tam jednak są dosyć łąki. I kształtowało się to około 100 sztuk krów, zawsze było w wiosce. Obecnie zostało nas tam dwóch i kształtuje się to na poziomie 30 sztuk krów.
Jeszcze mamy rolnika, który ma produkcję, czy hodowlę trzody chlewnej, tak? Pan Kazimierz Zakrukiewicz, tak?
Tak.
Panie Kazimierzu, jak wygląda, ile Pan ma tych hektarów i jaką wielkość hodowli trzody?
Powierzchnia mojego gospodarstwa to jest 85 hektarów, 21 hektarów mojej własności, reszta to dzierżawa z Agencji Nieruchomości Rolnych. Prowadzę chów trzody chlewnej, stado podstawowe to jest 40 loch.
Zamknięty cykl?
W cyklu zamkniętym, tak. Prowadzę je praktycznie prawie sam, ponieważ żona ma mały sklepik, czyli własny biznes. Mam dwoje dzieci, dwóch synów, którzy w tej chwili studiują, także pomagają mi owszem w czasie wolnym, ale no, będąc na studiach no, nie mogą tego robić. Jeden z synów właśnie jest na ostatnim roku Akademii Rolniczej w Szczecinie. No, chciałby przejąć gospodarstwo lub na razie utworzyć może własne, ponieważ no ja jeszcze też na emeryturę się nie wybieram.
No nie, no Pan młody wygląda. Ale co, może tą unijną, co? 55 już jest, czy nie?
No jeszcze nie mam.
No to nie, to pewnie, to nie ma szans żadnych. Jeżeli chodzi o trzodę chlewną, jest opłacalność, czy nie ma dzisiaj opłacalności? Jak wygląda rynek? Bo z tego, co ja wiem, to u nas bardzo nisko spadły ceny, to znaczy w tej chwili jest 30 czy 20. to już jest w stosunku do przelicznika na zboże tylko 7 razy.
Trzoda chlebna na dzień dzisiejszy jest na pewno nieopłacalna. Zwłaszcza mniejsi rolnicy, którzy sprzedają do takich małych, prywatnych ubojni, no to tak jak było powiedziane, dostają cenę od 3 do 3,20 za kilogram żywej wagi. Ja sprzedaję, mam umowę kontraktacyjną z Animexem w Szczecinie. No tam mam te 10-20 groszy więcej ze względu na to, że mam dobrą mięsność, a tam jest rozliczane to w wadze poubojowej, jest badana mięsność tuszy i no, troszeczkę lepiej się na tym wychodzi.
Ale w grupie producenckiej pan nie jest ścianny.
Nie jestem.
Bo tam podobno też 10 groszy więcej płacą, jak się jest w grupie producenckiej.
Akurat nie ma tutaj na naszym terenie tylu rolników i takich, którzy by taką grupę chcieli utworzyć.
Proszę Państwa, jest z nami pan Henryk Dzidkowski. No, to jest człowiek, który jest mniej więcej w moim wieku, ale cały czas myśli jeszcze o tym, żeby może wrócić do gospodarowania.
No przede wszystkim to pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy Radia Maryja. Szczęść Boże dla wszystkich. Ja występuję tutaj w podwójnej roli, bo już jestem emerytem. Niemniej jednak ktoś by powiedział, co ja tutaj robię, powinienem już odpoczywać, ale nie odpoczywam. Dla mnie problem mojego gospodarstwa to jest może bardziej tak leży na sercu, niżeli moim następcom. Wiąże się z tym to przywiązanie nawet, co mówił biskup do tego, to przywiązanie, ta tradycja, ta apatia dzisiaj młodzieży do tego. I sam dzisiaj, mówiąc szczerze, to odczuwam na swoich już wnukach. A dlaczego? Dlatego, że nie ma tej opłacalności. No, ja gospodarstwo przekazałem około 35 hektarów. Pomogłem kupić jeszcze jednej córce 20 hektarów, drugiej córce 30 hektarów. No i później już na własną rękę sobie córka z zięciem, czy jedna i druga, bo mam dwie córki, które gospodarzą w pobliżu. W tej chwili po mnie, co gospodarzą, to już mają gdzieś około 145 hektarów z łąkami, w tym jeszcze około 30 hektarów.
Czyli jest mleko, tak?
No i w większości to moje gospodarstwo jest oparte na hodowli bydła. Gdyby ta hodowla była opłacalna, nie byłoby, mówiąc szczerze, takiego problemu, ale ja jestem w takiej sytuacji, że odwiedziłem 14 krajach świata, byłem na półkuli, mówiąc szczerze, zachodniej i wszędzie śledziłem tych polskich rolników. I gdyby rolnicy z krajów tych uprzemysłowionych, każdy z nich usiadł na kamieniu i poczekał i powiedział, poczekajmy, niech Polacy dojdą do nas, a później razem będziemy startować. Ale nie, tamci rolnicy już z większym impetem, mówiąc szczerze, czy z większym zasobem tego parku maszynowego są w korzystniejszej sytuacji. A tutaj co z tego, że na przykład zmieniło się areał, zmieniła się ta hodowla, ale ciągle trzeba dofinansowywać i na to szczególnie brakuje pieniążków.
Ja mam tylko jedno pytanie, bo skoro tak jest źle, prawda, no, to czemu inwestujecie w ziemię, czemu chcecie, żeby dzieci zostały na gospodarstwach, skoro nie ma opłacalności, nie ma przyszłości, to dlaczego?
To już odpowiadam. Ja jeszcze żyję z tą nadzieją, że jeżeli przeżyłem komunizm, przeżyłem jeszcze i który nie dawał żadnych szans, mówiąc szczerze, dla sektora indywidualnego. Lata szczególnie mam tu na myśli 50., ta wymuszona kolektywizacja, to dzisiaj tym młodym przekazuję, że trzeba jeszcze przeczekać.
Bo czyli ziemia ma przyszłość.
Tak zawsze tłumaczę, czy ja doczekam, czy nie doczekam, ale najprawdopodobniej ma przyszłość, bo człowiek zasyci się tą technologią, telefonami komórkowymi, pięknymi telewizorami, czy chłodziarką, czy tym rolnicy się zasycą, ale jedzeniem się nie zasycą. Będą musieli jeść codziennie i kiedyś ta żywność będzie w cenie, mnie się wydaje. I przeczekajmy ten trudny okres czasu, a może będzie lepiej.
Proszę Państwa, tak w zarysie wygląda sytuacja ludzi, którzy tutaj żyją, którzy gospodarzą, którzy pracują na dosyć sporych areałach, a sytuacja ekonomiczna tych gospodarstw jest w takim stanie dosyć trudnym, nie powiedziałbym, że opłakanym, ale trudnym. Ja dzisiaj, proszę Państwa, miałem okazję razem z ojcem pojechać, widzieć wielkie połacie ziemi. Większość z tych ziem to one są obsiane. Tu ja nie widziałem ugorów. Widziałem ziemię zaoraną albo obsianą. Ale też widziałem zrujnowane państwowe gospodarstwa rolne, budynki trudne. Rozmawialiśmy również z księdzem Marianem, miał tutaj być dzisiaj. Mówił o dużej spółdzielni produkcyjnej, która ma ponad 1500 hektarów, niech więcej, 1500 zatrudnia ludzi.
Jest taka reklama, przynajmniej, że mają 16 tysięcy.
16 tysięcy hektarów, 1500 ludzi zatrudnia i mają wszystko, z tym tylko, że tam, no, na razie, na dzień dzisiejszy nie wiadomo co będzie jutro, jak ta na przykład dyrektor, który jest w takich, a nie w innych układach, przestanie, pójdzie na emeryturę, prawda? Może to się wszystko bardzo mocno rozbić. Natomiast panie pośle, patrząc na to, co się dzieje tutaj, patrząc na rolnictwo nasze, a szczególnie na problemy tych ludzi, miało tu być więcej ludzi z Komisji Rolnictwa, niestety nie dojechali na tą naszą debatę. Widocznie nie są zainteresowani Pomorzem Zachodnim. Pan przyjechał. Jak pan ocenia dzisiaj możliwości życia tych ludzi tutaj, ale również na tle tego, co wy robicie w Komisji Sejmowej, co wy próbujecie, nie wiem, czy może załatwić złe słowo, ale próbujecie zainwestować, może tak, zainwestować w rozwój tego rolnictwa poprzez ustawodawstwo, poprzez różnego rodzaju zmiany, jak również i własną politykę rolną.
Po pierwsze, obecny rząd nie ma polityki rolnej dla polskiego rolnictwa. Realizowana jest tylko wspólna polityka rolna, natomiast nie ma tutaj krajowych instrumentów, które mogłyby po prostu wyjść naprzeciw postulatów rolników. Dzisiejsza debata, która odbyła się tutaj, wykazała, że konieczna jest regionalna też polityka rolna dostosowana do poszczególnych województw, w tym do województwa tutaj zachodniopomorskiego. Jakie są naszym zdaniem problemy główne do rozwiązania? Po pierwsze, równość warunków konkurencji, była o tym mowa. Nasi rolnicy mają mniejsze płatności obszarowe w stosunku do rolników Unii Europejskiej, co powoduje, że ta konkurencja, nie ma równej konkurencji i opłacalność produkcji też jest minimalna, bo w ogóle, jak tutaj słyszymy, nie ma. I dlatego głównym zadaniem tego rządu powinno być wynegocjowanie takich warunków, żeby płatności obszarowe i w Polsce, i w Europie były równe, z tym, że ten rząd moim zdaniem niespecjalnie chce doprowadzić do tej sytuacji. Dlaczego? Dlatego, że za rok mamy w Polsce prezydencję Unii Europejskiej i jako priorytety postawiono inne zadania, natomiast nie mówi się o tym, żeby w czasie tej prezydencji rozmawiać o polskim rolnictwie. Przez dwa lata rządów, jak słyszymy, sytuacja na rynkach rolnych jest bardzo zła. Te rynki zostały w jakimś sensie rozregulowane. Po pierwsze, w roku ubiegłym w ramach tak zwanego health checku, czyli przeglądu wspólnej polityki rolnej, minister Sawicki zaakceptował warunki, które pogarszają konkurencję dla naszych rolników. Co to znaczy? Po pierwsze, zrezygnował z cen interwencyjnych na rynku mięsa wieprzowego. Ograniczono skup interwencyjny na rynku pszenicy do 3 milionów w skali Unii Europejskiej. Praktycznie zlikwidowano rynek tytoniu i tak te wszystkie działania...
No, Chmielu
też nie służą polskiemu rolnictwu. I jeśli chodzi na przykład o rynek zbóż, dopuszczono niepotrzebnie do importu pszenicy z Ukrainy. To było w tamtym roku. To spowodowało już między innymi rozregulowanie. A co mamy w tym roku na przykład? Na początku roku minister gospodarki w porozumieniu z ministrem rolnictwa, oni odpowiadają za funkcjonowanie Agencji Rezerw Materiałowych, wypuścili po cenie niższej na rynek pszenicę, co spowodowało, że rolnicy zamiast otrzymywać za pszenicę w grudniu były propozycje z różnych zakładów po 510-520 zł. Agencja Rezerw Materiałowych wystawiła na sprzedaż po 480, cena zaraz spadła do 470, czyli
450 w tej chwili.
No już teraz mamy 450, czyli te działania rządu, one po prostu nie służą naszym rolnikom.
Z jednej strony pan mówi o działaniach rządu, z drugiej strony się mówi o tym, że Platforma Obywatelska w tej chwili podejmuje jak gdyby takie trzy priorytety, które w ogóle wykluczają obszary wiejskie, które w ogóle chcą jak gdyby zmienić sytuację dotyczącą przyszłej polityki, nie wiem, czy regionalnej, czy ogólnopaństwowej, gdzie główne centra będą wielkie metropolie, natomiast małe miasta i wsie mają być tylko i wyłącznie zapleczem do miejsc pracy dla dużych metropolii.
Mówimy tutaj o polityce rozwoju państwa, bo ta ustawa, którą w 2006 roku przyjęliśmy, a więc ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, pozwoliła nam na tej podstawie opracować dokumenty programowe dotyczące rozwoju Polski. I co ważne, my w tych dokumentach przewidzieliśmy jako ważny cel rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, poza przeznaczając na to środki, poza środkami wspólnej polityki rolnej. Natomiast obecnie opracowywane dokumenty, takie jak Polska 2030, wyzwania rozwojowe, czy strategia rozwoju regionalnego, w zasadzie nie obejmują rolnictwa. W dokumencie tym Polska 2030, ta wizja rozwoju, w zasadzie tylko mówi się o likwidacji KRUS-u praktycznie i wprowadzeniu podatku dochodowego. Rząd natomiast przewiduje tak zwany rozwój polaryzacyjno-dyfuzyjny. Co to znaczy? Że polaryzacja ma następować, że w pierwszym rzędzie będzie rozwijać się tylko 5-6 miast, tych większych. Natomiast pozostałe miasta, w tym Szczecin, Białystok, Rzeszów, położone są na obszarze tak zwanego zielonego pierścienia, gdzie dopiero w drugim etapie, ewentualnie w ramach tak zwanej dyfuzji, czyli w przypadku rozwoju tych ośrodków wzrostu, czy wysp szans, jak to oni nazywają, nastąpi rozwój, znaczy może nastąpić rozwój obszarów wiejskich, czyli nie przewiduje się takiego zrównoważonego rozwoju, który wynika z naszej konstytucji, gdzie powinien być równomierny rozwój naszego państwa i to jest właśnie ta polityka, która po prostu naszym zdaniem powinna być zaniechana, bo jeśli chodzi o obszary wiejskie, obszary problemowe, tutaj jest niezbędna interwencja państwa, taka jaka była realizowana w krajach zachodnich, na przykład w Hiszpanii, gdzie realizowano te programy, bo u nas wiemy, co było w roku 90. Tym przykładem jest tutaj województwo zachodniopomorskie. Bez żadnego planu, bez pomysłu rozwiązano PGR-y, nie planując nic z jakiejś gospodarki dla ludzi tam zamieszkałych. Przypadkowa sprzedaż ziemi bez jakiegoś planu gospodarczego i to wszystko doprowadziło do tego, że mamy teraz taką sytuację, że ta ziemia, ona albo jej brakuje w niektórych miejscach, albo jest w takich połaciach, gdzie nie jest zagospodarowana, albo zagospodarują, jak to słyszymy, kapitał zachodni. Dlatego tutaj jest potrzebne przemyślane planowanie gospodarcze i sprzedaż ziemi, ale na gospodarstwa rodzinne, dla naszych rolników. To wszystko zależy od państwa i państwo, w tym przypadku reprezentowane przez Agencję Nieruchomości Rolne, powinno prowadzić taką politykę, żeby ta ziemia trafała w ręce naszych rolników.
No tak, ale od dłuższego czasu dyskusje na ten temat idą. Ja pamiętam od 90 roku, że cały czas się mówi o pomnożeniu gospodarstw rolnych, cały czas się mówi o tym, że ziemia powinna być planowo na powiększanie gospodarstw rolnych, renty strukturalne. Przecież miałeś w tym też w tym kierunku, poszedł zupełnie w innym kierunku. Także ja tu nie widzę jakiejś szansy. Natomiast chciałbym się w tej drugiej części naszej, bo już jesteśmy w drugiej części tej naszych rozmów, zapytać panów, jak wy widzicie swoją przyszłość na tych terenach? Bo to są tereny, powiedzmy sobie szczerze, z tego, co myśmy widzieli dzisiaj na tych planszach, na mapach opracowanych tutaj przez planistów tego województwa, to są tereny, które mają być w zasadzie puste. Centrum ma być rozwinięte, a wschód, południe i Pomorze Zachodnie, tereny, które są przewidziane jak gdyby do śmierci tak zwanej naturalnej. Żeby to ktoś kupił, zabrał, nie wiem. Może pan Edward.
Panie Michale, ruszył pan dosyć ciekawy wątek. Ja myślę, że tak naprawdę to, co pan poseł Jurgiel powiedział, tak naprawdę trzeba by było zrewidować te nasze strategiczne myślenie do tej pory, jeśli chodzi o nasze województwo, bo w wprowadzeniu do dzisiejszej dyskusji, do dzisiejszej debaty słyszeliśmy dosyć ciekawe opracowanie, mapki z poszczególnymi naszymi gminami i również był pokazany teren najbardziej rolniczej ziemi, to zwłaszcza powiatu pyrzyckiego, ościennych powiatów i również tak naprawdę jako rolnik nie mogę zrozumieć naukowców. Z jednej strony mówi się o bardzo intensywnym rolnictwie, a z drugiej strony się nakłada OSM-y, tak zwane obszary o szczególnie narażone. I z jednej strony mówimy o tym, że ograniczamy, powinniśmy ograniczyć azoty i te nasze środki, które stosujemy. Z drugiej strony ekonomia mówi, że tak, tyle trzeba, a zwłaszcza mamy duży potencjał kapitału zagranicznego w tych terenach i jakbyśmy tak naprawdę, dzisiaj ubolewam, że nie ma instytucji tak naprawdę w państwie, która by mogła sprawdzić, w jaki sposób jest nawożona ziemia, czy tych azotanów, tych środków chemicznych jest za dużo, w jakich gospodarstwach, bo wiemy, że Unia Europejska już tak zdegradowała swoje ziemie. Niemcy, Francuzi, te wysokie państwa zachodnie uprzemysłowione, gdzie była bardzo intensywna wręcz gospodarka rabunkowa, jeśli chodzi o używanie takich właśnie narzędzi w postaci środków chemicznych i nawozów. Dzisiaj się to przenosi na nasz teren, a cały czas mówimy o zdrowej żywności, prawda? I z drugiej strony to jest pytanie nie...
Zdrowe, czyli GMO, tak?
Panie Michale, to nie jest pytanie do nas, do rolników, tylko do naukowców, żeby się zdecydowali, w którą stronę idziemy. Czy idziemy intensywne rolnictwo, czy ograniczone obszary o SM-ach, o ograniczonym? Jeśli tak, to pytanie następne. Dzisiaj rolnik tylko ma produkować, czy może rolnik ma inną misję, chociażby kultywowanie tego środowiska, dbanie o to środowisko. To jest takich dosyć dużo ciekawych pytań. Myślę, że najbliższy czas pozwoli na to, że te pytania naprawdę będą poważnie potraktowane i debata, myślę, że to jest bez polityki tutaj i bez narodowej polityki rolnej, bo nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy my, będąc w Unii, w 27 państwach, mieli własną politykę nakierowaną na ochronę środowiska, na dbanie o nasze ziemie, o dbanie o naszych rolników, żebyśmy taką politykę próbowali jasno nakreślić. Myślę, że dzisiaj mieszkańcy wsi są już świadomi pewnych swoich obowiązków, ale z drugiej strony też czekają na to, żeby państwo, które tak naprawdę, dla którego pracują, powinno o nich zadbać. I myślę, że powinniśmy się dzisiaj zdecydować, Tym bardziej, że transformacja trwa od 1989 roku. Dosyć dużo błędów zostało popełnionych, ale ja mam nadzieję, że to, co żeśmy dzisiaj też usłyszeli, że w naszym województwie jest jeszcze około 450 tysięcy hektarów do zagospodarowania na trwałe, że ta ziemia pójdzie właśnie w tym procesie, że będzie możliwość upełnorolnienia tych mniejszych gospodarstw. I przypomnę jedną rzecz, którą na wniosek i Izby Rolniczej, i organizacji rolniczych razem tutaj z Edwardem po protestach w 1999 roku byliśmy jakby wnioskodawcami, prawda, takiego opracowania. Pamiętasz, Ośrodek Doradztwa Rolniczego opracował akurat wojewoda Lisewski, wtedy był w naszym województwie przedstawicielem rządu w terenie i zlecił takie opracowanie modelowego gospodarstwa. 5% zatrudnionych w rolnictwie, bo cały czas się mówi, że za dużo nas jest w rolnictwie. I drugi poziom to był porównywalny dochód z innymi działami gospodarki. I tak wyszło nam w naszym województwie takie 3 modelowe gospodarstwa, oczywiście w zależności od skali produkcji i od potencjału produkcji i od asortymentu, czy była tylko produkcja zbożowa, czy była produkcja zwierzęca, która dawała więcej miejsc pracy, bo wiadomo, że produkcja zwierzęca musi być więcej zaangażowanych ludzi i tak dalej, i tak dalej. I tak modelowo gospodarstwo wychodziło w granicach od 150 do 300 hektarów, prawda? To pozwala tak naprawdę ten konstytucyjny zapis gospodarstwa rodzinnego na godne życie, na dbanie o środowisko i dbanie o to miejsce swojego warsztatu pracy.
Od was, w waszych stronach wygląda tak, że to modelowe gospodarstwo rodzinne powinno mieć mniej więcej nie 100 hektarów, tak jak mówi się w Polsce, tylko od 150 do 300 hektarów, żeby móc ewentualnie utrzymać się na rynku i móc inwestować w gospodarstwo, tak?
I żeby być konkurencyjnym w stosunku, bo tutaj parę kilometrów już mamy rolników z Niemiec, którzy dostają w tej chwili, przypomnę tylko, to jest taka mała, subtelna różnica, 390 euro oni dostają bezpośredniego wsparcia, my dostajemy 190 euro. I póki cieszyć się tylko należy, że dzisiaj rząd i wszystkie partie polityczne są za tym, aby wyrównywać te proporcje, jeśli chodzi o następny okres finansowania w Unii Europejskiej, to naprawdę jest pozytywne, że wszystkie siły polityczne akurat w tym momencie są zgodne, to jest prawda, ale dopóki nie będzie wyrównania szans, to musimy właśnie w ten sposób myśleć, żeby dawać zwłaszcza młodym ludziom możliwości tworzenia warsztatu pracy i to, cośmy dzisiaj słyszeli.
Panie Dariuszu, jak pan widzi swoją przyszłość na tych terenach tutaj i co można ewentualnie pana zdaniem, co powinno się zrobić, żeby pana, nie wiem, dzieci chciały tutaj być na tych terenach, bo przecież my na rekolekcjach nie mówimy tylko i wyłącznie o ekonomii, ale mówimy również o sprawach związanych z kulturą, z oświatą, z pozostaniem na terenie, na tych terenach, jak również z religią i tak dalej, i tak dalej. Więc tematów jest wiele, natomiast ludzie patrzą przede wszystkim na ten zasadniczy produkt, czyli opłacalność.
Tak, oczywiście, przede wszystkim opłacalność i obecnie moje dzieci raczej nie myślą o tym, żeby zostać i być rolnikami. Bo takie gospodarstwo jak moje, które ma niecałe 40 hektarów, nie jest w stanie się praktycznie utrzymać, jak zapewnić jakichś przyzwoitych dochodów. A powiększenie gospodarstwa w moim przypadku, nawet przy takiej, jak teraz jest to przez agencję robione, jest to niemożliwe. Bo obliczyłem, że kupienie na dzisiejszy kupienie hektara ziemi to jest obciążenie w ciągu roku około 1000 zł. Że ten 1000 zł trzeba skądś wziąć i to zapłacić do banku czy do agencji. A jednak dochód, to jak na naszych ziemiach, gdzie są to czwarte, piąte klasy, uzyskuje się 4 tony żyta. Czy tam 4 tony pszenicy, to już trzeba się nagimnastykować. Przy obecnych cenach to 4 tony żyta to jest 1200 zł.
Czyli sprawa inwestowanie w mleko, w powiększanie stada, bydła i tak dalej, a pana zdaniem przy tych cenach mleka na dzień dzisiejszy nie widzi pan przyszłości?
To znaczy cena mleka u nas obecnie jest około tam 90 parę groszy. Przy cenach paliwa, które ciągle to idzie, jednak mleko jest paliwo, potrzeba tego paliwa, żeby zebrać siano, żeby kukurydza. Kukurydza to jest ogromny koszt. Jeszcze do tego dochodzą u nas, jest plaga dzików, co praktycznie jest, posieje się i jest to zniszczone. I nikt nie chce nam zwrócić nawet tych kosztów. I no, obecnie przy tej zwiększaniu, no, przy tych cenach, co my mamy, po prostu nie starcza nam na jakiekolwiek inwestycje. To, co musimy zrobić, to, co wymagają od nas obecnie weterynarze, weterynaria, co musimy to już są obciążenia kosztami dosyć przyzwoitymi. A gdy przyjdzie rok 2013, gdy będziemy musieli spełnić te wszystkie warunki zgodności, to czuję, że to będą jeszcze dużo większe koszty.
Obawiacie się, że będziecie wracać do płaty?
Nie, że będziemy rezygnować z hodowli.
Bo jeżeli nie będzie warunków zgodności spełnionych, no to wiadomo, że czuję, że będą zabierali do płaty.
No tak. I będą to duże, a żeby uzyskać te warunki zgodności, mogą to być duże koszty w niektórych gospodarstwach. Bo jednak u nas trzeba przyznać, że ci, co zostali przy produkcji hodowli krów, mają te warunki w większości spełnione.
Tak. Bo to już jest trzodą, co? Jak wygląda sprawa trzody, panie Kazimierzu?
Trzoda chlewna od wielu lat jest na minusie, można powiedzieć. Ja tak niedawno, można powiedzieć, sprzątałem strych i tak znalazłem dokument, znaczy faktury z 97 roku. Cena była wyższa o 50 groszy niż teraz, a wiadomo, koszty produkcji.
A cena zboża jaka była w tym czasie?
Cena zboża też była wyższa, bo pszenica była ponad 600 zł. Ja co prawda zboża nie sprzedaję, bo wszystko przeznaczam na dla trzody chlewnej, ale no na pewno tak samo, znaczy po prostu zboże było droższe, a środki do produkcji tego były znacznie tańsze, bo nawozy, środki ochrony roślin były dużo, dużo tańsze. W trzodzie chlewnej, no jak jest trochę tańsze zboże, no to ta opłacalność troszeczkę jest większa. Natomiast w tej chwili jest bardzo drogie są dodatki paszowe, tak zwane te koncentraty, soja. I najbardziej nam jeszcze też przeszkadza niski kurs euro.
Czy pan widzi możliwość dla siebie, dla swoich dzieci, wnuków utrzymania tego gospodarstwa w takim tempie rozwoju, jakie w tej chwili ono następuje?
No trudno w tej chwili powiedzieć, ale moje zdanie jest takie, jeżeli nie powiększę gospodarstwa, to będzie bardzo ciężko.
A powiększy pan? Będzie pan miał pieniądze na powiększenie?
No właśnie z tym jest problem, bo ziemia jest droga, tym bardziej, że mimo, że jest to wystawiane, ta ziemia do sprzedaży w przetargach ograniczonych tylko dla danej gminy, dla rolników na danej gminie, to są ludzie, którzy powiedzmy, no tak jak to się mówi, podstawiani są i przebijają ceny znacznie, znacznie wyższe. Ja jeszcze po prostu mnie trochę denerwuje to, że wstrzymano dzierżawy. Jest tylko sprzedaż.
To znaczy nie ma możliwości dzierżawy?
Nie ma możliwości dzierżawy.
Agencja musi zarabiać pieniądze, bo potrzebuje na utrzymanie takich czy innych.
Około tygodnia temu żeśmy rozmawiali z dyrektorem Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie. Stwierdził, że żadne dzierżawy nie wchodzą w tej chwili w grę.
No tak, bo mają plany sprzedaży, tak? Panie Edwardzie, jak pan jako Solidarność Rolników Indywidualnych, tu widzę, że tak obdarował pan ojca znaczkiem, jak pan widzi rozwój tych terenów, bo możemy sobie tak troszeczkę pożartować, natomiast sytuacja moim zdaniem po dzisiejszej debacie tutaj jest wręcz tragiczna. Ja tak wychodząc z tej debaty, słuchając tego, co mówią ludzie, zastanawiałem się, czy już przypadkowo nie mamy tutaj ponownej kolonizacji niemieckiej, bo jestem uczulony na ten temat, ale tak, jak mi się wydaje, to już powoli, powoli zaczynają te macki niemieckie tak tutaj wchodzić, powolutku, powolutku, niedługo pozostaniecie bez możliwości rozwoju własnych gospodarstw i wykupu przez nich. Tak jak założył Bismarck w XIX wieku, tak może teraz być Unia Europejska się rozwijać. Ale mówimy tutaj pan Edward,
a potem... Że są to ziemie tak zwane odzyskane. Mój ojciec, mój rodem jest z Kieleckiego, przyjechał tutaj faktycznie i to jest prawdziwy był rolnik w świętej pamięci. Naprawdę bardzo pracowity. I dzisiaj ja powiem, że patrzę na tą perspektywę, zawsze mówiło się, że jest to dziki zachód. Ale uważam, że dzisiaj województwo zachodnie można, zachodniopomorskie można porównać do ściany wschodniej. Tak to już dzisiaj wygląda. A wracając do aspektu ziemi, faktycznie nie było statusu tych ziem. Rolnicy nie inwestowali. Wręcz była prowadzona polityka, że po prostu te ziemie są niczyje, że po prostu wrócą do Niemiec i tak to było, bo widzimy dzisiaj po wsiach. Nie ma inwestycji. Patrząc, wracając w rodzinne strony mojej żony, to jest podkarpackie, praktycznie wsie są nowe, murowane. Każde małżeństwo, zakładając rodzinę, buduje się, a tutaj nie ma tego. Tego nie było. Nie było.
Co przyjeżdżaliśmy dzisiaj, tośmy widzieli stare budynki niemieckie. I...
Naprawdę wsie są zrujnowane. Jeżeli było w danym miejscowości 30-40 gospodarstw, funkcjonowało. Dzisiaj zostały 2-3. Rolnicy, to co zostało, jest faktycznie nie jest naprawiane. Obłożone są podatkami. Rolnicy nawet wręcz rozbierali te obiekty, bo gminy nakładali ich podatek od nieruchomości. Młodzież wyjeżdżała i wielu rodziców, jestem tego świadomy, co mówię, synu, ucz się i idź do miasta, bo tu nie da rady na tej wsi żyć. Jest to smutne, ja w swojej rodzinie zrobiłem trochę inaczej, bo przez 10 lat nie inwestowałem w żadne gospodarstwo, inwestowałem w kształcenie dzieci i uważam, że dzisiaj to procentuje, naprawdę to procentuje w moim gospodarstwie, ale dzisiaj faktycznie, popatrząc na tą mapę, pierwszy raz wyszły mapy. Gdzie jest kapitał niemiecki? Na najlepszych ziemiach pyrzyckich i w okolicy Stargardu, gdzie są gleby najwyższej bonitacji, one nie są w polskich rękach. I to jest tragedia. I to jest tragedia. To, co redaktor mówi, faktycznie jest to kolonizacja. I to wiemy, że są obcy kapitał jest wspomagany przez kraje. Są tworzone specjalne fundusze, specjalne kredyty na właśnie na zagospodarowanie ziem zachodnich.
Ja pamiętam, jak były rekolekcje w Duninowie, kiedy również ten temat był dosyć mocno stawiany, to tam się mówiło, że tak, Duńczycy, Belgowie, Holendrzy przychodzą na te tereny. U was tutaj również jest ten problem, ale głównie chyba jednak jest problem niemiecki, prawda?
Tak, ja zresztą szczególnie w okolicach Stargardu, tam faktycznie kapitał niemiecki. I czytamy w Tabagarze ogłoszenie, sprzedam gospodarstwo na północy Stargardu, 1700 hektarów. I okazuje się, że rolnik z Francji chce sprzedać udziały w spółce i nie ma nad tym kontroli, czyli handlują naszą ziemią.
Tak samo jak sprzedano francuskie udziały cukrowni, prawda? Niemieckiej spółce.
Oczywiście.
Tak. Ten temat jest przerobiony. Proszę Państwa,
ja bym chciał jeszcze sytuacja... zwrócić, Panie Michale, na jeden aspekt. Dlaczego tak jest źle? Ja uważam, że po wejściu po akcesji do Unii Europejskiej wojewódzki lekarz weterynarii praktycznie na mocy swoich uprawnień poprzez to, że należało spełnić nowe warunki, które nam stawiała Unia, praktycznie zostały wszystkie masarnie, ubojnie zamknięte. Ja w swoim życiu przez 20 lat parałem się hodowlą trzody chlewnej. Nowa obora, nowa chlewnia, wybudowana wraz z dziećmi na 300 sztuk i z tego żeśmy żyli, z tego wykształciłem dzieci. Dzisiaj tego nie ma. Miałem 2 kilometry do ubojni, do masarni, no niestety została zamknięta. Decyzją lekarza weterynarii. I tak to się dzieje. Dzisiaj dzisiaj nasi koledzy nie mówią, ale są cały czas nękani przez służby weterynaryjne, bo każe im się, że normy unijne, że uszczelka nie unijna, polska, bo musi być unijna i tak się nęka tych rolników.
Znaczy, ja bym tak, ja myślę, że tak, że moglibyśmy tutaj bardzo szeroko iść, bardzo daleko, natomiast chciałbym, żebyśmy się zatrzymali jednak nad tym aspektem przyszłości tej ziemi, bo jeżeli w dalszym ciągu nie ma żadnej koncepcji tego państwa, ktoś mówił naszego państwa, nie ma koncepcji tego państwa odnośnie ziem zachodnich, to znaczy, że te ziemie już zostały w jakiś sposób zagospodarowane przez obcy kapitał idący w kierunku regionalizacji. Mówi się tutaj o regionalizacji, proszę Państwa, to jest bardzo niebezpieczne. Bo jeżeli tutaj przyjdzie regionalizacja ta unijna, zaczniemy robić euroregiony, to prawdopodobnie państwa polskiego na tych terenach nie będzie.
Jeśli mógłbym powiedzieć parę słów, panie Michale, to tak naprawdę ja się osobiście cieszę z tego, ta ustawa, która ostatnio weszła przez ministra Sawickiego opracowana, ona tak naprawdę nawiązuje do pewnych wniosków, które myśmy od jakiegoś czasu sygnalizowali. A jest jeden zapis, który mówi, że te 300-500 hektarów własność i dzierżawa. Własność i dzierżawa, bo do tej pory było tak, że na własność można mieć było tylko 300, a dzierżawy można było mieć ileś tam tysięcy i to w naszym przykładzie, w naszym województwie i w pasie północno-zachodnich naszych województw to się sprawdzało. Aczkolwiek te szczegółowe rozporządzenia, czyli sama wycena, możliwości nabywania, zabezpieczenia, ja powiem tak, dlaczego my rolnicy jesteśmy i musimy być pokrzywdzeni? Jeśli klient, konsument, nierolnik kupuje jakąś nieruchomość, a weźmy na przykładu nieruchomość, dom, samochód, to zabezpieczeniem kredytu jest ten samochód. Ten samochód. A my, kupując ziemię, którą państwo chce nam na trwałe rozdysponować, dać rolnikom warsztat pracy, chce od nas podwójnego zabezpieczenia. Także tutaj nie rozumiemy, czy musimy wyjeżdżać do Irlandii i gdzieś indziej zarabiać po to, żeby zastawiać własne majątki i tą ziemię, bo to nie tylko ziemia, ale jeszcze dodatkowy majątek. Dlaczego my jesteśmy rolnicy inaczej traktowani, a miały być standardy, bo niektórzy politycy mówili, że będą standardy, jak będziemy rządzili tak, jak na świecie panują, a tu jest, okazuje się coś innego. My dzisiaj się z tym nie zgadzamy. Tak naprawdę dzisiejszy rolnik to już nie jest ten rolnik, który nie wie nic, nie umie czytać, nie umie liczyć. To są młodzi ludzie wykształceni. Już nie mówimy tu o sobie, bo my pomału się tak naprawdę już będziemy przekazywali. I się cieszymy, że mamy własnych następców.
Jeszcze trochę. Tak, się
tak jeszcze trochę, panie Michale. Dlatego pewne rzeczy są, myślę, że warte pociągnięcia i dalszego rozwinięcia. Mamy jeszcze kilka, ja się cieszę z jednej rzeczy, że mamy jeszcze kilka lat, czyli do tego 16 roku i wierzę, tak być może jestem na tyle naiwny, ale być może te rekolekcje mnie do tego jakby trochę przygotowują, ale cieszę się, że arcybiskup nasz Andrzej Dzięga jest z nami, który po tej debacie dzisiaj powiedział, wysłuchał bardzo ciężkich, przykrych słów, ale powiedział, wy nie możecie po prostu przestać mówić o tym cały czas i się cieszę, że panie Michale, pan jest któryś tam raz na naszej ziemi i mam nadzieję, że ten obcy kapitał, który się odgraża, że jeśli będzie musiał wyłączyć 30% czy więcej, to odda wszystko, że tak zrobi, że będą konsekwentni, oddadzą, a my to zagospodarujemy, panie.
Ja rozumiem, musimy za chwilę, Michale, już momencik, że panie pośle, dostanie pan głos, bo właśnie on idzie teraz już do pana. Proszę pana, pan mu powiedział, że pan się cieszy, że zostały tam w ustawach pan Sawicki i tak dalej. Natomiast ja mam pytanie. Ja słyszałem, że jest przygotowana ustawa, która ułatwi sprzedaż ziemi Agencji Nieruchomości Rolnej wielkim dzierżawcom. I że ta ustawa idzie w tym kierunku. Panie pośle, ja słyszałem, że na waszej komisji już w zasadzie to przeszło i teraz tylko Senat ma to bronić.
Projekt ustawy rządowy wpłynął 2 tygodnie temu do Sejmu, także przed nami praca nad tą ustawą, tylko tutaj nie ma...
Nie, jeszcze
dopiero prace się rozpoczynają i tutaj rozmawialiśmy z panem przewodniczącym Kosmalem. Zapraszamy do pracy nad ustawą przedstawicieli organizacji Solidarności, Izby Rolniczej, ale tutaj mnie zmartwił głos pana przewodniczącego Izby Rolniczej, który twierdzi, że ta ustawa jest dobra.
Nie w całości, panie. Ja mówiłem o niektórych aspektach tylko.
Ja chcę zwrócić uwagę na co? Po pierwsze, ustawa likwiduje dzierżawę, najem i administrowanie. Proponuję, że osoby, które mają duże połacie ziemi, jeśli zrezygnują z 30% dzierżawy, ta dzierżawa przechodzi do Agencji Nieruchomości Rolnej, natomiast one będą mogły kupić do 300 hektarów ziemi. I co się dzieje? 30% przechodzi do Agencji Nieruchomości Rolnej i teraz cel pan minister Sawicki bardzo ładnie mówi, tylko patrzmy praktycznie. Ma iść te 30% na powiększenie gospodarstw rodzinnych, zakładajmy. Ale teraz powstaje pytanie, nie ma dzierżawy, kto to kupi, jak pójdzie na przetarg? Można by było te 30%, jeśli ktoś ma na przykład, tak jak pan ma 37 hektarów, 60, dać powiedzmy na następne 10 lat na jakąś tanią dzierżawę, żeby potem było prawo pierwokupu, jeśli nie ma środków. A teraz, jeśli te 30% będzie wystawione na przetarg, tutaj mamy obcy kapitał od razu kupi. Dlatego te rozwiązania szczegółowe będziemy dyskutowali i nie możemy ulec propagandzie. Musimy naprawdę przedyskutować i tutaj jest zagrożenie w tej ustawie, ja na to wskazuję. I jesteśmy przeciwni właśnie temu, żeby na przykład likwidować dzierżawę, ale tutaj też była dzisiaj mowa na tej debacie. No, trzeba jakieś instrumenty finansowe stworzyć rolnikom. Trzeba stworzyć, ale muszą tutaj być dokapitalizowane w jakiś sposób nasze banki. Mamy Bank Gospodarstwa Krajowego, banki spółdzielcze. My nie możemy liczyć na to, że banki zachodnie będą tutaj sprzyjały naszym producentom. Ale idąc, bo jakby dzisiaj tutaj panie Michale, pan mówił o przyszłości. Musimy odtwarzać lokalne rynki rolne w naszych miejscowościach, w naszych powiatach. Bez tego na długofalowo nasi rolnicy, producenci rolni nie będą po prostu mieli szans, bo po pierwsze naszą szansą jest zdrowa żywność polska, produkcja, ale też przetwórstwo. Bo na zachodzie, panowie też doskonale to znacie, przecież o tym rozmawiamy w Danii, rolnicy są właścicielami zakładów przetwórczych.
Wchodzę w słowo. W programie prywatyzacji, w programie sprzedaży, rynki hurtowe idą na pierwszym miejscu. O czym my rozmawiamy? O jakich rynkach pan mówi, panie pośle, skoro te wszystkie rynki hurtowe, które na dzień dzisiejszy jakoś stabilizują, mają być sprywatyzowane. Ja się na tym nie znam.
Panie Michale,
SIUS ma być sprywatyzowany. Wszystko idzie na prywatyzację i pytam się, co dla was zostanie?
Panie Michale, przykład w Stanach Zjednoczonych, w dużych miastach są rynki, u nas to się nazywało jakieś bazary, gdzie może być następować obrót między producentem a klientem, producentem rolnym. Niech pan w dużym mieście, na przykład w Białymstoku, ja mieszkam, prezydent polikwidował wszystko, mamy 8 supermarketów, a nie znalazł miejsca na to, żeby ktoś przywiózł ziemniaki na traktorze i sprzedał.
Ale broni się
sprzedają. I to jest lokalny rynek rolny.
Ale broni się sprzedają.
To jest
rynek, który był dla rolników budowany we Wrocławiu, w Gdańsku.
I to jest...
Wszystkie rynki idą...
Panie Michale, to jest błąd.
Mam słowa jeszcze powiedzieć na temat tej ustawy, panie Michale. Bo to, co poseł Jurgiel powiedział, ma rację, ta ustawa musi być doprecyzowana, tylko ta ustawa mówi też, pewne daje preferencje rolnikom, takim jak tu kolega, który będzie stawał do przetargu ziemi, której zostanie wyłączona obcemu kapitałowi, czy dzierżawcy innemu i będzie miał preferencje, bo tak naprawdę szczegóły są ważne, a najważniejszy jest sposób finansowania. To, co mówiłem wcześniej o tym samochodzie czy o mieszkaniu. Ziemia w tej ustawie jest też, że 10% wartości na przetarg i rolnik, który będzie pierwszy raz stawał do przetargu, będzie miał prawo pierwokupu. To jest istotna rzecz. Prawo pierwokupu. dzierżawca, który będzie miał 5 tysięcy czy 1,5 tysiąca hektarów, on tylko będzie mógł kupić na własność 300 hektarów i własność i dzierżawa i go zamyka i koniec. I to jest dobre, to jest naprawdę dobre, a rolnicy będą mogli to powiększać. Ale zabezpieczeniem kredytu powinna być sama ziemia. I to jest istota rzeczy, żebyśmy my, jako rolnicy, którzy dzisiaj, bo tak na początku, kiedy agencja powstawała, to rolnicy kupywali po 600, 1000 zł za hektar ziemi. Dzisiaj hektar ziemi tej samej, o tej samej bonitacji kosztuje 20-30 razy tyle. I dlatego
nie rozumiemy, panie przewodniczący. My się rozumiemy. Nie rozumiemy. Nie. Ja twierdzę, że jeżeli ustawa jest przygotowana, to dyskusja na ten temat może być w ramach komisji, w ramach różnych waszych spotkań.